— A więc nabierzcie otuchy — powiedział Elrond. — Są na świecie inne potęgi i królestwa, o których nic nie wiecie, bo są przed wami ukryte. Wielka Anduina przepływa przez wiele krajów, nim dobiegnie do Argonath, do bram Gondoru. — A jednak byłoby może dla wszystkich lepiej — odezwał się krasnolud Gloin — gdyby wszystkie siły zjednoczyły się, a moc każdego ze sprzymierzeńców posłużyła wspólnym poczynaniom. Są może inne pierścienie, nie tak zdradzieckie, których by można użyć w naszej sprawie. 7 jest straconych dla nas, chyba że Balin odnalazł pierścień Trora, ostatni z 7, ten, o którym sług zaginął, odkąd Tror poległ w Morii. Mogę wam teraz wyznać prawdę, prócz innych pobudek, właśnie nadzieja na odszukanie tego pierścienia skłoniła Balina do odejścia spod góry.
Balin nie znajdzie w Morii pierścienia, rzekł Gandalf. Tror dał go synowi swojemu, Trainowi, lecz Train nie mógł przekazać dziedzictwa Torinowi, bo wśród tortur w Dol Guldur wydarto mu pierścień. Zjawiłem się za późno.
— Biada, biada! — zawołał Gloin. — Kiedyż wybije dla nas godzina pomsty? Ale zostały jeszcze 3. Co się dzieje z 3 pierścieniami elfów? Były to, jak słyszałem, bardzo potężne pierścienie. Czy elfowie ich nie przechowali? 3 pierścienie także przed wiekami zrobił nie kto inny, lecz czarny władca. Czy te 3 są bezczynne? Widzę tu dostojnych elfów. Może zechcą mi odpowiedzieć.
Elfowie jednak milczeli. — Czyż nie słuchałeś moich słów, Gloinie? — odezwał się Elrond. — 3 pierścieni nie zrobił, ani nawet nigdy nie dotknął Sauron. Lecz nie wolno o nich mówić. W tej godzinie zwątpienia pozwolę sobie rzec tylko tyle. 3 pierścienie nie są bezczynne. Nie zostały jednak stworzone, by służyć jako oręż w wojnie i dla podbojów. Takiej mocy im nie dano. Ci, którzy je wykuli, pragnęli nie potęgi, nie władzy, nie bogactw, lecz rozumu, umiejętności, sztuki twórczej, sztuki gojenia ran, aby wszelkie rzeczy na ziemi zachować od skazy. Elfowie wśród ziemi osiągnęli to w pewnej mierze, jakkolwiek nie bez ofiar. Lecz wszystko, co sprawili ci, którzy rozporządzali 3 pierścieniami, obróciłoby się przeciw nim, a serca ich oraz myśli zostałyby przed Sauronem odsłonięte, gdyby nieprzyjaciel odzyskał jedyny pierścień. A wtedy żałowalibyśmy, że istniały na świecie 3 pierścienie. Sauron dąży do zapanowania nad nimi.
— A co się stanie, jeśli pierścień władzy będzie zniszczony, tak jak radzisz? — spytał Gloin.
— Nic pewnego nie wiemy — ze smutkiem rzekł Elrond. — Niektórzy z nas ufają, że 3 pierścienie, nigdy przez Saurona niedotknięte, wyzwolą się wówczas, a ich właściciele będą mogli uleczyć rany zadane światu przez nieprzyjaciela. Możliwe jednak, że 3 po zniknięciu jedynego stracą swoją moc, a wówczas wiele pięknych rzeczy zgaśnie i pójdzie w zapomnienie. Ja tak sądzę.
Mimo to wszyscy elfowie zgadzają się na ryzyko, powiedział Glorfindel. Jeżeli za tę cenę można złamać potęgę Saurona i na zawsze uwolnić świat od strachu przed tyranią.
A więc wracamy znów do tego, cośmy powiedzieli.
Pierścień trzeba zniszczyć, rzekł Erestor. Lecz nie zbliżyliśmy się jeszcze ani o krok do celu. Czy starczy nam sił, by dotrzeć do ognia, w którym pierścień został wykuty? To droga rozpaczy. Powiedziałbym, droga szaleństwa, gdyby mi tego nie wzbraniał wzgląd na mądrość Elronda z dawna wypróbowaną.
— Rozpacz?
Szaleństwo? — odezwał się Gandalf.
— Nie, to nie rozpacz, bo rozpaczać mogą tylko ci, którzy przewidują koniec i nie mają co do niego żadnych wątpliwości, ale my nie wiemy, jaki będzie koniec. Mądrość każe ugiąć się przed koniecznością, jeśli po rozważeniu wszystkich innych dróg ta jedna okazuje się nieuchronna, jakkolwiek może się to wydać szaleństwem komuś, kto łudzi się zwodniczą nadzieją. A więc niech szaleństwo posłuży nam za płaszcz i osłoni nas przed wzrokiem nieprzyjaciela.
On bowiem jest bardzo mądry i waży każde źdźbło na szalach swojej chytrości. Nie zna jednak innej miary, jak rządza władzy i wedle niej sądzi wszystkie serca. Do jego umysłu nie znajdzie dostępu myśl, że ktoś odrzuca pokusę władzy i że mając w ręku pierścień, dąży do jego zniszczenia. Jeśli do tego będziemy zdążali, zmylimy rachuby Saurona.
Przynajmniej na jakiś czas, rzekł Elrond. Wstąpić na tę drogę musimy. Lecz będzie bardzo trudna. I nie zaprowadzi nas po niej daleko ani mądrość, ani siła. Najsłabszy może podjąć to zadanie z równą nadzieją, jak najsilniejszy. Lecz tak właśnie najczęściej bywa z czynami, które obracają koła świata. Dokonują ich małe ręce. Na małych spada ten obowiązek, gdy oczy wielkich zwrócone są w inną stronę.
Dość, dość, mistrzu Elrondzie, zawołał niespodzianie Bilbo. Możesz już nic więcej nie dodawać. Jasne jak słońce, do czego zmierzasz. Bilbo, niemądry hobbit, zapoczątkował całą sprawę. Niechże więc Bilbo ją zakończy, albo sam zginie. Było mi tu bardzo przyjemnie i dobrze się pracowało nad książką. Jeśli chcecie wiedzieć, właśnie już piszę ostatnie kartki. Obmyśliłem także zakończenie i odtąd żył szczęśliwie aż po kres swoich dni. To doskonałe zamknięcie całej historii i nic nie szkodzi, że przede mną inni już się nim posługiwali. Teraz będę musiał je zmienić, skoro nie ma widoków, by się te słowa sprawdziły. Zresztą przybędzie oczywiście kilka rozdziałów, jeżeli przeżyję i zdołam je dopisać. Okropnie kłopotliwe. Kiedy mam wyruszyć w drogę?
Boromir patrzył ze zdumieniem na Bilba. Śmiech jednak zamarł mu na ustach, gdy spostrzegł, że wszyscy inni spoglądają na sędziwego hobbita z wielkim szacunkiem. Tylko Gloin uśmiechnął się, ale ten uśmiech wypłynął z dawnych wspomnień.
Oczywiście, mój kochany Bilbo, powiedział Gandalf, gdybyś to ty naprawdę zapoczątkował całą sprawę, można by od ciebie wymagać, byś ją zakończył. Ale dobrze wiesz już dzisiaj, iż nikt nie może sobie rościć pretensji, że to on jest sprawcą wielkich zdarzeń. Bohater odgrywa w nich tylko skromną rolę. Nie kłaniaj się. Prawda, nie przypadkiem użyłem tego słowa. Nie wątpimy też, że mimo żartobliwego tonu twoja przemowa wyrażała bardzo szlachetną gotowość. Lecz taki czyn przekraczałby twoje siły, mój Bilbo. Pierścień nie może wrócić do ciebie. Przeszedł w inne ręce. Jeżeli chcesz mojej rady, powiem ci, że twoja rola jest skończona. Zostaje ci tylko zadanie kronikarza. Dokończ pisać swą księgę i nie zmieniaj zakończenia. Wolno mieć nadzieję, że będzie ono zgodne z prawdą. Przygotuj się jednak do napisania drugiego tomu, gdy wysłańcy powrócą.
Bilbo roześmiał się. Nigdy w życiu nie dałeś mi przyjemniejszej rady, rzekł. Ponieważ jednak wszystkie twoje przykre rady wyszły mi na dobre, mam pewne wątpliwości, czy ta miła rada nie okaże się zła w skutkach. Ale to prawda, że już by mi nie starczyło ani sił, ani szczęścia, by się zajmować pierścieniem. On urósł, a ja się skurczyłem. Powiedz mi jeszcze, o kim myślałeś, mówiąc wysłańcy?
O wysłańcach, których wyprawimy z pierścieniem.
Oczywiście, ale kogo wyprawimy? Myślę, że o tym właśnie ma nasza narada rozstrzygnąć i że nic innego nie ma już do roztrząsania. Elfowie umieją żyć samym gadaniem, a krasnoludowie są bardzo wytrzymali. Ja wszakże jestem tylko starym hobbitem i w południe lubię coś przegryźć. Czy możecie zaraz wymienić nazwiska? Czy też pogadamy o tym później, po obiedzie?
Nikt mu nie odpowiedział. Dzwon wydzwonił południe. Lecz i wtedy nikt się nie odezwał. Frodo spojrzał w koło, nikt jednak nie patrzył na niego. Cała rada, spuściwszy oczy, zatonęła w głębokiej zadumie. Froda ogarnął strach, jak gdyby za chwilę miał usłyszeć jakiś okropny wyrok, którego od dawna się spodziewał, daremnie łudząc się nadzieją, że jednak nigdy nie zapadnie. W sercu wezbrało mu ogromne pragnienie odpoczynku i spokojnego życia u boku Bilba w Rivendell. Wreszcie łamiąc się z sobą przemówił i ze zdumieniem usłyszał z własnych ust takie słowa,
jakby jego słabiutkim głosem ktoś inny wyrażał swoją wolę. Ja pójdę z pierścieniem, chociaż nie znam drogi.
Elrond podniósł oczy na niego i to spojrzenie, nieoczekiwanie przenikliwe, przeszyło mu serce.
Jeśli dobrze zrozumiałem wszystko, co tu słyszeliśmy, powiedział Elrond, zadanie tobie jest przeznaczone, mój Frodo. Jeżeli ty nie znajdziesz drogi, nikt jej nie znajdzie. Wybiła wasza godzina. Hobbici z cichych pól Shire'u budzą się, żeby wstrząsnąć twierdzami i radami możnych. Kto spośród mędrców mógł to przewidzieć? Spytam raczej, kto z nich, będąc mędrcem, mógłby mieć nadzieję, że się tego dowie, nim wybije godzina? Ale to ciężkie brzemię. Tak ciężkie, że nikt nie ośmieliłby się kogoś nim obarczyć. Ja też na ciebie tego brzemienia nie składam. Jeżeli jednak weźmiesz je dobrowolnie, powiem ci, że postępujesz słusznie. A gdyby nawet zebrali się wszyscy dawni przyjaciele elfów, Hador i Hurin i Turin i sam Beren, tobie należałoby się miejsce w ich gronie.
Ale chyba nie wyślesz go zupełnie samego, panie, krzyknął Sam, niezdolny dłużej się hamować, wyskakując z kąta, w którym siedział Milczkiem.
Nie, tego nie zrobię, odparł Elrond, zwracając się do Sama z uśmiechem. Jeżeli nie kto inny, ty pójdziesz z nim.
Okazało się, że nie sposób was rozłączyć. Nawet gdy Frodo jest wezwany na tajną naradę, na którą ciebie nie proszono.
Sam usiadł, czerwieniąc się i mrucząc pod nosem.
Ładnego piwa nawarzyliśmy sobie, panie Frodo, powiedział, kiwając głową.